Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan. I od razu załóżmy sobie Ewangelię Jana na rozdziale 15. I od razu, a na końcówce 16, ale to później do tego wrócimy. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2. I fragment 3. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do nas, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami, Bóg, jak świątobliwie i sprawiedliwie i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcemy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale staraliśmy się, czy chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. Ten fragment zaczyna się od rzeczy, która dzisiaj jest ważna chyba jak nigdy dotąd. Dlatego, że po pierwsze Paweł przyszedł do Tesalonik głosząc Ewangelię prosto z Filipii i pisze, że do Tesaloniczan, że wiecie, że w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, a jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Nie wiem, czy pamiętacie, co się stało w Filipii. Możemy sobie otworzyć Dzieje Apostolskie, tam 16 rozdział. Tam jest opis tego, co się w Filipii stało. Od 11 wersetu czytamy tak. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przesłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż skłaniała się do tego, co Paweł mówi. A gdy została ochrzczona, także i do mnie, prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk Panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z nim wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zwlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Naokoło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zostawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył Bogu. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy posłali polecenie, że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. I w Filipii działy się rzeczy niezwykłe. Po pierwsze, że taki szczegół. Modlili się nad rzeką, prawda? Nie było problemu z modlitwą nad rzeką. I Paweł poszedł tam, gdzie myślał, że modlitwy się odbywały i po prostu zaczął rozmowę. I zaczęło się od jednej kobiety, która otworzyła swoje serce, czyli Pan otworzył jej serce. I właściwie tak powstał Kościół w Filipii od jednej kobiety, która miała już na tyle wrażliwe serce, że skłaniała się do tego, co Paweł mówi. I później od tego domu wszystko się zaczęło, natomiast dalej jest taka sytuacja, o której Paweł mówi do Tesaloniczan właśnie, że ucierpieli i byli znieważeni. To znaczy, ucierpieli, byli znieważeni, no bo ktoś ich tam siekł rózgami, zadał wiele razów i wtrącił do więzienia. No i chcielibyśmy wszyscy zachowywać się w taki sposób w więzieniu. Naprawdę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że kto wie, czy tak nie będzie, że będziemy musieli przeżywać coś takiego. Ale chciałbym prosić Pana Boga, żebym mógł, tak jak Paweł i Sylas, śpiewem wielbić Boga, siedząc w więzieniu. I więźniowie przysłuchiwali się im, czyli tak naprawdę słyszeli Ewangelię, mimo że Paweł i Sylas byli zakuci w dyby. I stróż więzienny, kiedy powstało to trzęsienie ziemi, dobył miecza i chciał się zabić. Dlaczego? Dlatego, że gdyby oni wszyscy pouciekali, to po prostu czekała go kara śmierci. Tak było wtedy w wojsku rzymskim. I dlatego Paweł mówi: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zamiast uciec, zamiast wyjść, zamiast uciekać jak najprędzej, Paweł zaczekał, aż ten człowiek sam do niego przyjdzie i w związku z tym on sam się nawrócił, bo nie dość, że słyszał to wszystko, o czym Paweł i Sylas śpiewali, to jeszcze w dodatku był wdzięczny za to, że mu ocalili życie, nie uciekając. I to jest niesamowite, jak Bóg potrafi prowadzić w najtrudniejszych chwilach, w najtrudniejszych sytuacjach, dlatego że w momencie, kiedy Piotr był zamknięty w więzieniu, to czytamy w 12 rozdziale Dziejów, wtedy też było trzęsienie ziemi i wtedy anioł otworzył drzwi i Piotr wyszedł. On nie siedział i nie śpiewał, tylko wyszedł. Miał zupełnie inne prowadzenie niż Paweł. I to jest właściwie nam pokazane, żebyśmy wiedzieli, że w najtrudniejszych sytuacjach, nawet kiedy moglibyśmy zostać zamknięci do więzienia, Pan może nas tak prowadzić, że możemy jeszcze głosić Ewangelię. Ten człowiek wyprowadził ich na zewnątrz i on nie wiedział jeszcze, że ktokolwiek przyjdzie i powie, że ci ludzie zostali zwolnieni. Czyli on uwierzył i sam zaryzykował, biorąc ich, obmywając rany i przyjmując chrzest. I to były znowu czasy, kiedy ludzie, przyjmując chrzest, ryzykowali życiem. Tak się złożyło, że ci ludzie, czyli ta Lidia, ten stróż więzienny, oni byli pierwszymi, którzy się tam nawrócili. I nawrócili się dlatego, że Paweł i Sylas po prostu byli posłuszni Bogu, nawet w najtrudniejszych warunkach, a Pan Bóg ich tam prowadził. Dlatego mówi Paweł, że byli ucierpieli, byli znieważeni, a jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dzieją się takie rzeczy, to w Bogu można nabrać odwagi. I my, jeżeli mamy przed sobą taką perspektywę, a możemy taką mieć, to pamiętajmy, że w Bogu zawsze można nabrać odwagi, bo On może robić stosownie do naszej sytuacji takie rzeczy, które nam tej odwagi przydadzą. My się czasami zastanawiamy, skąd ludzie, którzy byli kiedyś tam prześladowani, nabierali odwagi. Ano w Bogu, bo żadnej innej nabrać nie można. Po prostu z ludzkiego, cielesnego zachowania, z ludzkiej, cielesnej odwagi tego nie ma. No, dalej, trzeci werset. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Jest połączenie między wersetem drugim a trzecim. My W Bogu naszym nabraliśmy odwagi. Dlaczego? Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. I ludzie będą dostawać odwagi w Bogu, jeżeli ich kazanie nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Na to możemy liczyć. Dlatego, że Bóg odpowie na to, co jest w naszym sercu, jeżeli tylko my głosimy Słowo Boże z czystych pobudek i nie robimy tego dlatego, że na przykład chcemy się podobać ludziom, albo dlatego, że podstawą tego, co robimy, jest jakaś herezja, jakiś błąd czy nieczyste pobudki. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. I teraz jesteśmy w takich czasach i jesteśmy w takich sytuacjach, że trzeba pamiętać o tym, że Bóg bada serca i doskonale wie, czy my głosimy Ewangelię po to, żeby się podobać ludziom, czy po to, żeby się podobać Bogu. I coraz więcej wierzących w tej chwili niestety zaczyna głosić Ewangelię właśnie z takich pobudek, że chcą podobać się ludziom. A to jest straszne, dlatego że Bóg bada serca, widzi to wszystko i oni najwyżej mogą głosić Ewangelię, która będzie zwodzić ludzi na manowce. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek względem chciwością, Bóg tego świadkiem. I znowu mamy to samo. Zobaczcie, co się dzieje. Jak wielu ludzi dzisiaj, bo to wszystko zaczyna dzisiaj wracać, to jest niezwykła historia. To jest tak, jakby rzeczywiście kolejny fragment, i to już mówiłem, że to jest kolejny fragment, który jakby pokazywał, że historia zatacza koło. I kiedyś, jak mówiliśmy o tym, że Jan Chrzciciel mówił do faryzeuszy czy do Żydów, żeby sobie nie myśleli, że jeżeli są dziećmi Abrahama, to mają bilet wykupiony. Dlatego, że siekiera jest przyłożona do pnia drzew. Tak i dzisiaj. Żeby sobie nie myśleli, że jeżeli są dziećmi Abrahama przez wiarę, to żebyśmy nie myśleli przypadkiem, że mamy już wszystko załatwione. Dlatego, że dzisiaj siekiera jest przyłożona również do korzeni drzew. I dzisiaj również są sytuacje, kiedy głosi się Ewangelię, mówiąc pochlebstwa, i głoszą Ewangelię ludziom kierowani chciwością. A Bóg to widzi. Dlatego jeżeli będziemy wystrzegać się tego wszystkiego, a będziemy głosić Ewangelię z czystych pobudek i nie będzie się ona wywodziła z błędu, to Bóg będzie nam przydawał odwagi, żebyśmy naprawdę głosili to, co trzeba. Dalej, 6 werset. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. I chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. I znowu tutaj Paweł mówi tak. Mogłem być szanowany ze względu na urząd. Mogłem. Ale tego nie wykorzystywałem, bo kompletnie nie o to chodzi. I wielkie poważanie, które apostoł miał u tych ludzi, u Tesaloniczan, nie wynikało z tego, że on po prostu był apostołem, tylko z tego, jak on żył. I to jest druga faza, że tak powiem, tego. Głosi się Ewangelię ludziom, ale to nie jest wszystko. Dlatego, że oprócz tego, że się głosi Ewangelię, głosi się Słowo Boże, to dalej trzeba ich żywić. Żywić, to znaczy dać im coś, co nazywa się mlekiem. Mlekiem, czyli podstawowym nauczaniem Słowa Bożego. O mleku wiemy, co jest elementem podstawowego tego nauczania. Też wiemy. I ci ludzie, którzy usłyszą Ewangelię, zrozumieją Ewangelię, powinni być nauczeni podstaw. Bo dzisiaj bardzo wielu ludzi usłyszało Ewangelię, nawróciło się, ale nie mają podstaw. I teraz okazuje się, że tak, jest dokładnie tak, jak było w tej przypowieści o czterech rolach. Że są tacy ludzie, którzy usłyszeli z radością, zrozumieli, ale korzenia nie zapuszczają. I nikt nie pomoże im tego korzenia zapuścić i potem przychodzi byle co i okazuje się, że to wszystko gdzieś zostaje wywiane, wyrwane, albo przychodzą ciernie, zagłuszają i niestety już nie ma. Apostoł Paweł i jego współpracownicy żywili taką życzliwość, że gotowi nie tylko byli użyczyć Ewangelii, ale i dusze swoje oddać, ponieważ umiłowali tych, którym głoszą Ewangelię. I to jest też dla nas ważne, bo jeżeli przyjdzie taki czas, jeżeli przyjdą ludzie, a wierzę, że są jeszcze tacy, którzy szukają Boga, to trzeba będzie nie tylko im ogłosić Ewangelię, ale również pokazać im, że Ewangelia jest głoszona dlatego, że Bóg umiłował, a my głosimy Ewangelię dlatego, że my umiłowaliśmy. W związku z tym ta życzliwość przekłada się na żywienie. I pamiętacie, bracia, werset 9, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Z tego wynika, że Paweł i apostoł i jego współpracownicy pracowali dniem i nocą, aby dla nikogo nie być ciężarem, to najwyraźniej pracowali zarobkowo. Po to, żeby nie przyjść do tych ludzi i nie wysysać z nich od razu pieniędzy. Żeby nie przychodzić do nich i nie mówić, że oni tutaj muszą im teraz dawać. Tylko oni chcieli być dla nich świadectwem. Dlatego naprawdę był to trud i mozu, bo trzeba było pracować, żeby nie być dla nich ciężarem, a jednocześnie głosić Ewangelię. I ci Tesaloniczanie to widzieli. I dlatego Paweł mówi w 10 wersecie, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwie i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. I to jest kolejny element zwiastowania Ewangelii. To znaczy nie tylko głosić, nie tylko dawać mleko, czyli nauczać, ale również być świadectwem. Czyli świątobliwie, sprawiedliwie i nienagannie żyć. Bo tylko wtedy Ewangelia będzie miała coś, będzie widać, że ta Ewangelia działa, ponieważ działa w życiu tych, którzy ją głoszą. I teraz, jeżeli to wszystko działa, jeżeli Ewangelia jest za Ewangelią, idzie świadectwo, to dalej Paweł pisze, wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swojej napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa. No bo jakże ja mogę zachęcać, jakże ja mogę napominać ludzi, których dopiero co zewangelizowałem, jak to się mówi, jeżeli ja sam nie prowadzę życia, które jest świątobliwe i godne Ewangelii. Ale to wszystko musi tak być. Musi być zwiastowana prawdziwa Ewangelia z prawdziwych pobudek, potem musi być zwiastowane czy nauczane zdrowe słowo, czyli czyste mleko, zdrowe, jak to Piotr pisze, że to mleko musi być prawdziwe i niesfałszowane. A następnie dopiero można i trzeba w tym wszystkim trzeba dać świadectwo i dopiero wtedy nabiera się prawa, żeby napominać i zachęcać. Bo inaczej to wszystko jest puste. A przez to i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. I znowu mamy dzisiaj czasy, kiedy podważa się to, że Słowo Boże jest Słowem Bożym. Kiedy przychodzą wierzący ludzie, kiedy na różnych uniwersytetach nawet chrześcijańskich zaczyna się twierdzić, że Słowo Boże nie jest Słowem Bożym. Że ono jest Słowem ludzkim, z dodatkiem Słowa Bożego, a tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest Słowo Boże, a gdzie jest Słowo ludzkie. I w tym momencie tak naprawdę ludzie, którzy tego słuchają, sami nie wiedzą, na czym stoją. A Paweł mówi, przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże. I tylko wtedy ono będzie skutecznie w wierzących działać, kiedy oni je przyjmą jako Słowo Boże. A już niedługo przyjdą takie czasy, kiedy my, o ile w tym wytrwamy, twierdząc, że to jest Słowo Boże i że tylko Słowo, prawdziwie Słowo Boże działa w wierzących skutecznie, będziemy nazywani fundamentalistami. I będziemy przeszkodą dla działania, które w tej chwili się już bardzo rozwinęło, a które idzie w kierunku tworzenia wielkiej przetecznicy. I na to się trzeba przygotować. I teraz dalej, 14 werset. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miarę grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. I znowu mamy powrót, znowu mamy koło historii, tak jak kiedyś było przeszkadzanie w głoszeniu Ewangelii prawdziwej, i robili to Żydzi. I Paweł nie mówi o Żydach w sensie całego narodu izraelskiego, żeby znowu nie wpaść w ten błąd. Bo Paweł sam był Żydem i mówi, jestem potomkiem Abrahama, jestem z pokolenia Benjamina, jestem Izraelitą. Nie o to chodziło. Chodziło o tych ludzi, którzy byli Żydami w sensie aktywnego judaizmu. I to oni, ci Żydzi, faryzeusze, i ci, którzy byli szefami w synagogach, to ci ludzie zabraniali głoszenia Ewangelii, ponieważ Ewangelia była dla nich pewnego rodzaju konkurencją. I to w Dziejach Apostolskich widać. I teraz zaczynają się takie sytuacje dziać, że wtedy Paweł mówi, że to jego rodacy, Żydzi, przeszkadzali głosić Ewangelię, prześladują i robią problemy. Tak teraz dzisiaj jest tak, że wierzący ludzie w różnych kościołach sami zaczynają robić problemy, kiedy zaczyna się zwiastować prawdziwą Ewangelię. I my możemy doświadczyć prześladowań, tak jak Paweł od tamtych, tak my możemy doświadczyć prześladowań od wierzących. I na to trzeba się przygotować, dlatego że to bardzo boli. I jak dzisiaj mam coraz więcej widzę i kontaktów mamy z takimi ludźmi, którzy dzwonią, przyjeżdżają i mówią, słuchajcie, doświadczaliśmy prześladowań od własnych braci. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy trzymać się Słowa Bożego, które jest prawdziwe i które tylko ono w wierzących skutecznie działa. I to, cośmy przeżyli, to my nawet w tej chwili jeszcze nie możemy, nie umiemy o tym rozmawiać. Dlaczego? Bo najbardziej boli cios zadany przez brata. I to też dzieje się już i na to też będzie się trzeba przygotować. Że wierzący ludzie mogą zadawać cierpienie braciom, którzy tylko tego są winni, że chcą się trzymać Słowa Bożego. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Tak się zdarza. I czasem się zadaje takie pytanie, no jak to szatan mógł przeszkodzić Pawłowi? Skoro przeszkodził, to znaczy, że mógł. Jeżeli tak, to znaczy, że Bóg do tego dopuścił. I po prostu trzeba się z tym pogodzić. Czasami Bóg do takich rzeczy dopuszcza. Bo któż jest nadzieją naszą, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście naszą chwałą i radością. Wy jesteście, to znaczy Tesaloniczanie, są chwałą i radością dla Pawła. Dlaczego? Dlatego, że on widzi ich wzrost. On widzi, że oni przyjęli Ewangelię, że Słowo Boże skutecznie w nich działa i że w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, to oni będą koroną chwały, dlatego, że To, co zostanie ocenione przez Pana, to przecież jest nasza służba. Czyli każdy człowiek, który się nawróci w wyniku służby, który zyska coś w wyniku służby, któremu coś usłużymy skutecznie i który wzrośnie dalej i który będzie się trwał w Panu, to on będzie koroną chwały i będzie nagroda w związku z tym, co zostało zbudowane ze złota, z drogich kamieni i ze srebra. I wtedy będzie można, widząc tych ludzi, bo to jest piękna rzecz, to trzeba by sobie wyobrazić, że przychodzi Pan i my widzimy tych ludzi, którymi byliśmy. Że oni ostali się, że nie odpadli i że możemy się cieszyć, że oni są razem z nami. I Paweł mówi, wy, Tesaloniczanie, jesteście koroną chwały przed obliczem Pana w chwili Jego przyjścia. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. I tu Paweł mówi o ostatniej rzeczy, o której dzisiaj będziemy mówić, to znaczy o tym, że trzeba się liczyć z uciskami. To nie jest tak, że my możemy spokojnie sobie żyć i stwierdzić, że nigdy w życiu nam się to nie przydarzy. Paweł mówi nie. Jesteście, takie jest nasze przeznaczenie. I jeżeli on chodził do zborów, jest taki fragment w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, bo Paweł odwiedzał przecież te zbory i tych ludzi, którym wcześniej głosił Ewangelię. I umacniał ich, jest napisane, żeby się nie chwiali w wierze wobec, w obliczu ucisków. W 14 rozdziale Dziejów czytamy tak, że zawrócili, to jest werset 21, zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli komuś się wydaje, że życie chrześcijańskie to jest po prostu coś, co jest cały czas z górki, to on sobie po prostu pomylił kategorię. I należy się liczyć z tym, że uciski będą, dlatego że trzeba przez nie przejść. I jeżeli by tych ucisków nie było, to nasza wiara nie zostałaby wzmocniona. Dlatego liczmy się z tym, że uciski przyjdą i nie będzie to, nie chodzi tu o wielki ucisk, tak zwany, który jest wylaniem Bożego gniewu, ale zanim przyjdzie Pan po swój Kościół, to należy się liczyć z tym i takie są w tej chwili dni i taka jest sytuacja i ona się robi coraz bardziej taka, że należy się liczyć z uciskami. Natomiast dzięki Bogu za te słowa, które Pan Jezus powiedział i tu wróćmy do 15 rozdziału Jana, dlatego, że mówił i przepowiadał, że uciski będą, ale również powiedział, to jest 15 rozdział, mówi tak, to przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. To jest tak, że dzisiaj Kościół stara się przypodobać światu. A Pan Jezus mówi, świat miłowałby to, co jest jego, gdyby to było ze świata. W związku z tym ci wierzący ludzie, którzy starają się w taki sposób żyć i w taki sposób głosić Ewangelię, żeby się światu nie narazić, to są ludzie, którzy nie będą mieli żadnych skutków pozytywnych tego, że będą głosić Ewangelię. Oni po prostu mogą do tego świata pójść. I oni robią coś zdecydowanie przeciwnego do słów Pana Jezusa. Bo świat nienawidzi tych, którzy ze świata nie są. Ale kocha tych, którzy ze świata są. I dlatego świat bardzo chętnie się uśmiechnie do wierzących, którzy będą głosić Ewangelię z nieczystych pobudek, którzy będą głosić Ewangelię właśnie tak, jak mówił Paweł, to znaczy, żeby przypodobać się ludziom, którzy będą głosić pochlebstwa. O tak, to będzie przez świat bardzo mile widziane. Tylko to już nie będzie prawdziwa Ewangelia. Ale Pan Jezus powiedział takie słowa i one są w 16 rozdziale na końcu. 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I to podsumowanie, te słowa, to jest coś najważniejszego. Dlatego, że jeżeli na świecie ucisk mieć będziemy i Pan Jezus to zapowiadał, to powiedział również, żebyśmy ufali, bo On świat zwycięży. I jeżeli Paweł przeżył dokładnie to, że był w więzieniu, był bity, a jednak w Bogu nabrał odwagi, w Bogu nabrał otuchy i skutecznie głosił Ewangelię Tesaloniczaną, to znaczy, że my, dla nas coś takiego też jest możliwe. I Bóg jest w stanie dla nas coś takiego nam dać. Pod warunkiem, że będziemy Mu ufać, wiedząc, że ucisk na świecie i nienawiść ze strony świata jest rzeczą całkowicie normalną. I wtedy nie będziemy zaskoczeni tym, że świat nas nienawidzi. Natomiast jeżeli zwrócimy się do świata z propozycją pokoju na jego warunkach, to po prostu zginiemy. I musimy o tym wiedzieć. Ale ufajmy, bo Pan Jezus zwyciężył świat. Ufajmy Jemu, ufajmy w Nim, bo w Nim będziemy mieli pokój, który zresztą przewyższa wszelki rozum. Także zamiast bać się ucisków, należy mieć świadomość tego, że one mogą przyjść. Natomiast należy położyć ufność w Panu i modlić się o to, żeby On nam dał łaskę. Bo przychodzi czas, kiedy będzie trzeba rzeczywiście opowiedzieć się albo za Ewangelią, albo za pseudoewangelią. Albo za życiem z Bogiem, albo za życiem w świecie i udawaniem życia z Bogiem. I albo będziemy chcieli ponieść koszty, albo będziemy chcieli uniknąć kosztów. I albo będziemy chcieli uniknąć bólu, albo przejdziemy, bo Bóg nam pobłogosławi i zwyciężymy tak jak On. Amen.